Boża miłość w działaniu. Słuchajcie, Boża miłość w działaniu jest wielka. Nasza wiara działa poprzez miłość. Nasza wiara jest aktywowana poprzez miłość. I każdy z nas może być, w zasadzie ma takiego superbohatera w sobie, przy którym Superman jest cienki po prostu jak bolek, ale miłość Boża przejawia się w działaniu poprzez to, że aktywuje naszą wiarę. I słuchajcie, wróćmy do Księgi Objawienia, drugiego rozdziału, od pierwszego do siódmego wersetu. Już trzeci tydzień usługuję na temat Bożej miłości i ten fragment jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ utożsamiam się z tym, co tutaj widzimy. Anioł kościoła w Efezie to jest pastor tego kościoła, natomiast, czyli gwiazdy to są ci pastorzy tych kościołów, do których Pan Jezus kazał napisać, podyktował listy Janowi, a siedem złotych świeczników to są te kościoły, do których Pan Jezus też się zwraca. Pan Jezus mówi do anioła kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Halleluja. Pan Jezus widzi nas, że jesteśmy cenni, tak? Jakieś tam, ale jesteśmy porównani do złota, które nie jest znikome, jest wypróbowane, jest doskonałe. Znam twoje uczynki, mówi, twoją pracę i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Pan Jezus mówi, znam twoje uczynki. Okej. I wymienia te uczynki, one są super. On rozpoznał fałszywych apostołów. Coś, co dzisiaj jest bardzo często rzadkością, bo niektórzy ogólnie uznają, że już apostołów nie ma i wyrzucają wszystkich, którzy nazywają siebie apostołami, a z drugiej strony są ludzie, którzy nazywają siebie apostołami i nikt tego nie jest w stanie sprawdzić albo nawet nie próbuje, bo jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ktoś jest apostołem. I apostoł Paweł mówi o tym w drugim liście do Koryntian. Jak można sprawdzić, czy ktoś jest apostołem? Przede wszystkim działa Bóg przez niego, przez cuda, znaki i takie rzeczy, ale też Bóg działa przez niego w postawie. Ten człowiek jest uprzejmy, jest dobry, chcesz z nim być. To nie jest po prostu, wiesz, ktoś, kto cię kopie po kostkach, gdziekolwiek, wiesz, i nazywa się apostołem, masz mnie słuchać. Nie, to nie jest ktoś, kto jest wulgarny za mikrofonu, ktoś, kto bełkocze jakieś bzdety. Możesz poddać takiego kogoś sprawdzianowi i stwierdzić, czy jest apostołem, czy nie. Nawet jeżeli ma uczynki, w sensie znaki i cuda. Wyrwałeś, tak, wyobraźcie sobie, że apostoł Paweł był bity, był kopany, był wtrącany do więzienia i to sprawiło, że jego apostolstwo jest jeszcze bardziej utwierdzone i wiarygodne. Tak? Bo nie złorzeczył tym, którzy go prześladowali. W zasadzie raz powiedział, ściano pobielana, ale nie wiedział, że to był arcykapłan. Tak? Mówi, a nie wiedziałem. Ściano pobielana. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. To małuszy niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. Wyobraźcie sobie tego człowieka, który ma takie super osiągnięcia. I Bóg mu mówi, Jezus, jego szef, tak, mówi mu, że mam nieco przeciwko tobie, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość i mówi, pamiętaj więc skąd spadłeś i pokutuj. Wyobraźcie sobie tą sytuację, że Panu Jezusowi tak bardzo zależy na tym kościele w Efezie, na tym człowieku, że posyła mu taki list i mówi, zapomniałeś o najważniejszym, o tej pierwszej miłości. Poszedłeś w te rzeczy, które robisz, tak? Karmisz głodnych, masz super służbę. Jakie są jeszcze służby w kościołach? wśród bezdomnych, wśród sierot, karmisz wdowy, jeździsz do więźniów, tak? Masz pełną parą służbę i mówi Pan Jezus, że świetnie robisz tą pracę, tak? Ale mówi mu, ale mam przeciwko tobie to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. I ta pierwsza miłość jest naprawdę ważna dla Boga. Jezus, dla Pana Jezusa była na tyle ważna, żeby napomnieć tego pastora i powiedzieć mu, żeby pamiętał o niej. Ta pierwsza miłość to jest to, jak Jezus go ukochał. To jest ta miłość, w której zanurzył się i zobaczył, że dobry jest Pan. To jest ta miłość, w której rozpoznał, że Bóg bezwarunkowo go ukochał i oddał swoje życie za niego, żeby on był zbawiony. Jego bezwarunkowa miłość nie kazała mu obrzezać się, nie kazała mu przestrzegać jakichś świąt, szabatów. Jego bezwarunkowa miłość powiedziała, biorę ciebie takim, jakim jesteś. Przebaczyłem twoje grzechy, nie musisz stawać się Żydem, żebym ja ciebie kochał. I ten ktoś mówi, wow, mam relację z niezwykłym Bogiem, z Panem Wszechświata i on przebaczył wszystkie moje grzechy i ja tak naprawdę nie muszę stawać się kimś innym, bo on mnie przyjął takim, jakim jestem. To on mnie zmienia i to jego miłość mnie zmienia. Ale zapomniał o tym w ferworze tych dobrych uczynków, które czynił. Pan Jezus mu mówi dalej, pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. Czyli nie mówi mu, żeby przestał robić tamto, tylko żeby spełniał to, co wcześniej też mówił, ale żeby pamiętał o pierwszej miłości. Poproszę dalej. Zachęta dla tego pastora polegała na tym, że Pan Jezus mówi, masz świetne osiągnięcia, wytrwałeś, rozpoznałeś oszustów, nienawidzisz uczynków Nikolaitów, jakiejś tam sekty czy kogoś tam, ale zapomniałeś o swojej pierwszej miłości i przypomnij sobie, pamiętaj. I to jest wezwanie dla nas, żebyśmy pamiętali, przypominali sobie i pamiętali o tym, jak Bóg w ogóle nas zbawił, kiedy to się stało, dlaczego, co się wtedy stało. Albo jeżeli nie pamiętasz, kiedy oddałeś życie Jezusowi, przypomnij sobie, kiedy ostatnio Bóg dotknął się twojego życia w taki sposób, że zmienił zupełnie twoje myślenie, twój paradygmat, czyli twoje patrzenie na świat, na postrzeganie świata. Moim wydarzeniem było, takim wydarzeniem było spotkanie młodzieżowe w 1998 roku, kiedy Duch Święty zstąpił na mnie i nie wiedziałem, że mogę się modlić językami, więc zacząłem uwielbiać Boga na głos po polsku. Ale nie wiedziałem po prostu, w jakich słów używać, więc zacząłem nawet się modlić, dziękować za to, że potrafię, że mogę czytać komiksy w wannie. Czujecie, nie? Ciepła woda, tak? Ja sobie czytam komiks. Ja za to dziękowałem Bogu, chociaż przecież Bóg komiksów nie lubi. Nie tych, które teraz robią, ale przecież nie wiedziałem, jak mu dziękować, więc po polsku dziękowałem i za takie rzeczy mu dziękowałem. Drugim wydarzeniem było to, jak w styczniu następnego roku przyjąłem dar mówienia językami. A później, w 2008 roku, kiedy pierwszy raz usłyszałem Andrew Womacka i doznałem przebaczenia grzechów takiego bezwarunkowego, zrozumiałem Bożą miłość, która zmieniła moje życie i do dzisiaj to trwa. Ale muszę sobie o tym przypominać, bo mamy tendencję do zapominania o tym. Mamy tendencję do wpadania w rutyny i naprawdę, jeżeli nie podejmiesz decyzji o tym, żeby sobie przypominać, żeby wrócić do tego, jak Bóg cię dotknął, jak Bóg cię kocha, to tak jak ja, będziesz wracał do swoich starych przyzwyczajeń. Ja ostatnio powiedziałem Eli, ja muszę, czytam ostatnio o radości w Bożym Słowie. Mówię, trzeba się nad tym zastanowić, bo to znaczy, że Bóg patrzy na mnie i mówi, no nie jesteś za wesoły, człowieku. Rusz się, zacznij coś tam robić. Przywróć mi, Panie, radość z mojego zbawienia, albo jak mówił jeden z kaznodziejów, Panie, zbaw moją twarz. Tak? Zbaw moją twarz, żeby była radosna. Tak więc przypomnę jeszcze tylko o tym, że Bóg jest miłością i to jest napisane w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, w 8 wersecie, że dobroć Boga prowadzi nas do opamiętania. Nie strach, nie kara, ale dobroć Boga. I właśnie dobroć Boga doprowadziła mnie wtedy do opamiętania w 2008 roku. Miłość usuwa strach i lęk. I to sprawia, że możemy żyć dla Boga z radości, a nie ze strachu. I sprawia, że wiara staje się aktywna. Miłość sprawia. To jest przypomnienie z poprzedniego nabożeństwa. List do Galacjan, 5 rozdział od 1 do 6 wersetu. Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił. Jacek dzisiaj śpiewał o tym, że Pan Jezus wyprowadził więźniów, jeńców na wolność. My byliśmy tymi jeńcami, którzy w otchłani siedzieli oraz nasi przodkowie. I nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. W jaki sposób możemy poddać się pod jarzmo niewoli? Konkretnie tutaj chodzi, w kontekście tego listu, chodzi o żydowskie, w zasadzie judaistyczne tradycje, święta, szabaty, jakieś przekonania. I apostoł Paweł mówi tutaj, żeby nie wracać do tego, skoro Chrystus nas wyzwolił. I mówi Paweł, oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dajecie się obrzezać, Chrystus na nic wam się nie przyda. Wow, to jest potężne słowo. W tamtym czasie to była konieczność, żeby stać się Żydem. Jeżeli jesteś mężczyzną, musiałeś być obrzezany, żeby być przyjętym do tej kultury. No i niektórzy judaiści próbowali to samo przenieść na chrześcijan i mówili, wy poganie musicie się obrzezać, żeby być zbawionymi. I niektórzy powiedzieli, co? Głupi jesteś, nie chcę cię słuchać. Drudzy powiedzieli, no dobra, jak trzeba, no to idę się obrzezać. A trzeci mówili, wiem, że nie muszę, ale na wszelki wypadek się dam obrzezać. Którzy byli głupsi. I tak samo jest dzisiaj, na przykład, jeżeli nie przyjdziesz do chrztu wodnego, to nie możesz być zbawiony. Wow, ale okazuje się, że jesteś zbawiony z wiary, tak? Z łaski przez wiarę, a nie z łaski przez wodę. A twój chrzest wodny jest tylko i wyłącznie twoją odpowiedzią na wezwanie Chrystusa. Chrystus mówi, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Więc ty idziesz do chrztu, albo byłeś, albo pójdziesz, ponieważ kochasz Jezusa. I Jezus tak powiedział i ty to zrobisz. Ale teraz ja nie mogę wymagać od ciebie, wiecie, ktoś tutaj przyszedł, nie wiadomo, czy jest narodzony na nowo, czy nie. Musisz się ochrzcić. Jutro robimy chrzest. Tak? Wiem, że miałem taki przypadek w rodzinie, gdzie moja kuzynka ze swoim chłopakiem poszli do kościoła, raz, drugi, trzeci, niewierzący, czy wierzący, nie wiem. W każdym razie od razu tam ci bracia zaproponowali im chrzest. Nie? Musicie się ochrzcić, by być zbawionymi. I oczywiście przestali tam chodzić, bo się wystraszyli. Albo będą wam mówić, że masz nie pracować w niedzielę, żeby być zbawionym. Albo będą mówić, musisz chodzić do kościoła w niedzielę, żeby być zbawionym. Albo musisz się wyspowiadać. Wyspowiadać się, żeby być... To jest to samo, tylko w innej formie. Ten sam duch judaizmu. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo. Ale jeżeli już dajesz się obrzezać, no to musisz wszystko przestrzegać, wszystkiego. Więc jeżeli już bierzesz coś z judaizmu, to dlaczego tylko i wyłącznie wyjazd na święto namiotów, tak? Albo dlaczego tylko i wyłącznie menorę tutaj stawiasz, tak? No dlaczego nie, wiecie, kadzielnicę albo jeszcze ołtarz do obmywania? No musisz całe prawo przestrzegać. Pozbawiliście się Chrystusa, wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo. Wypadliście z łaski. No i niektórzy powiedzą, ale my się nie usprawiedliwiamy przez prawo, my tylko lubimy przestrzegać tych obrzędów. List do Hebrajczyków mówi na ten temat, że kiedy idziesz składać ofiarę, a jesteś chrześcijaninem, to tak naprawdę co robisz? Próbujesz odkupić swoje grzechy poprzez tą ofiarę, którą składasz. Bo krew tego zwierzęcia jest przelewana po to, żeby przebaczyć twoje grzechy. Nie dlatego, że ty lubisz składać ofiary, nie? No i dzisiaj mamy podobnie, że ludzie próbują się usprawiedliwić poprzez... mówią, nie, jestem zbawiony z łaski przez wiarę, ale no przecież no trzeba, nie? No trzeba. Trzeba rano się modlić godzinę dziennie, trzeba pościć co najmniej raz w tygodniu. Trzeba. Nic nie trzeba. Albo masz relację z Bogiem i to wynika z twojej relacji z Bogiem, albo próbujesz siebie usprawiedliwić poprzez to, że ty coś dla Boga robisz. My bowiem przez Ducha oczekujemy nadziei sprawiedliwości z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. Wiara działa przez miłość i ona ma największe znaczenie. Czyli potrzebujemy trwać w miłości Bożej. Kiedy trwamy w miłości Bożej, mamy odpowiednią perspektywę. Następny slajd. Mamy odpowiednią perspektywę, czyli trwamy w tej pierwszej miłości, czyli w tym, jak Bóg nas ukochał, i spełniamy uczynki, do których Bóg nas powołał. Nie dajemy się zastraszyć ani diabłu, ani religii, ani nikomu innemu. Bo wiem, że Bóg nas kocha i nie musimy. Nasze zbawienie nie jest zależne od tego, że ja muszę coś robić. Ty masz tylko wierzyć, tak naprawdę. Ale kiedy trwasz w Bożej miłości, w tym, jak Bóg ciebie ukochał, to jesteś na dobrej drodze, żeby nie dać się zastraszyć. Nasza wiara może swobodnie działać, może swobodnie płynąć. Nie ma przeszkód. Czyli nasza niewiara nie wtrąca się. Jak chodzić w Bożej miłości względem mnie? Czyli jak wchodzić w tym, jak Bóg mnie kocha? Miłość jest owocem Ducha Świętego, który masz w sobie. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, Duch Święty mieszka w tobie, a wraz z Duchem Świętym przychodzi Jego owoc, którym jest między innymi miłość. Miłość nie jest uczuciem, ale jest decyzją. Zgadzamy się? Kiedy podejmiesz decyzję i zaczniesz wykonywać pewne działania, żeby okazać komuś miłość, uczucia mogą się pojawić. Na przykład ja nie kochałem, wiecie, żarliwą miłością skazańców, więźniów w cieszyńskim zakładzie karnym, kiedy tam ich zacząłem odwiedzać. Tak? Nie było tak, że och, jak cudownie, jak ja tu lubię być z wami. Nie? Na początku jakbym, wiecie, kij połknął, a oni wykorzystywali każdą sytuację. Nie? Załatw mi to, załatw mi tamto. Nie. Od razu dostałem z góry, nie? Będą cię prosić o to, nie daj się, nic, zawsze mów nie. No i tak się nauczyłem, nie. Ale po jakimś czasie mówię, hej, fajnie tam chodzić do tych ludzi. Tak? Nic mi nie mogą zrobić, nie skrzywdzą mnie, bo jestem chroniony prawem, że tak powiem. Jak mi coś zrobią, posiedzą dłużej. Przychodzą, żebym ja do nich mówił, żebym ja opowiadał im Ewangelię. No i się nauczyłem wtedy głosić Ewangelię ludziom i po jakimś czasie zacząłem kochać tych ludzi. Mówię, przepadam za nimi, wolę tutaj być niż na spotkaniu młodzieżowym, bo tu przynajmniej mnie słuchają. Tak? I cieszą się, że jesteś tutaj. Tak? A tam jakby za karę przyszli. Czy tu być? No nie, ale oczywiście nie wszyscy. Niektórzy byli bardzo szczęśliwi, że jesteśmy i że tam działa. Ale podjąłem decyzję i się nagle wywiązała z tego kilkuletnia służba. Pamiętam jeszcze z Elą byliśmy parą. Ela dzwoni do mnie, a ja mówię, cześć kochanie, idę do więzienia. A ona, aha, no bo akurat szedłem do więzienia. W każdym razie w liście do Galacjan w 5 rozdziale 22-23 jest napisane, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Czyli jeżeli postępujesz w tych cechach Ducha Świętego, to nie ma na ciebie prawa. Czyli nie złamiesz prawa. Przeciwko takim nie ma paragrafu. Nie ma, jeżeli postępujesz zgodnie z Duchem Świętym, nie złamiesz prawa. Niesamowite. W pierwszym liście do Koryntian 13 mamy definicję miłości i chciałbym przejść przez pierwsze 8 wersetów razem z wami. Zobaczcie, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Bez miłości właśnie tak brzmię, tak wyglądam. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I tutaj bardzo często budujemy swoją, jak to się nazywa, poczucie własnej wartości tym, że na przykład Bóg mi coś powiedział, mam dar prorokowania i albo Bóg objawił mi coś w Bożym Słowie i nawet posiadam wielką wiedzę na temat Słowa Bożego, I nawet, wiecie, modlę się, tu była woda, a teraz jest wino, co tam. Ale jeżeli nie mam miłości, to tak naprawdę nic nie znaczy. I ten fragment mówi o miłości, a Bóg jest miłością. Czytając to, widzimy, że Bóg właśnie taki nie jest względem nas. Tak? Bóg jest miłością. I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. To jest ciekawe. Wiecie, że ludzie są zdolni do poświęceń tylko wtedy, kiedy kochają, kiedy widzą coś ponad siebie. Na przykład ludzie, którzy w obozie koncentracyjnym tam oddali swoje życie, dzisiaj są świętymi w Kościele Rzymskim. Ma kolbę, tak? Kolbę, on tutaj z tych stron jest, nie? No, że oddał swoje życie za jakieś dzieci, tak? A i tak je później zabito. Ale z miłości to zrobił. I słuchajcie, Bóg docenia takie rzeczy. Ale jeżeli bez miłości, no to choćbyś komunizm obalił, bez miłości nic nie zyskasz. Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą. Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Alleluja. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, bo Bóg jest miłością. I zobaczcie, Bóg jest taki względem mnie i ciebie. To, o czym teraz przeczytaliśmy. Bóg jest taki względem ciebie i mnie. Bóg nam daje języki, dzięki którym możemy się modlić, tak? Bóg posyła proroctwo, on prorokuje przez proroków. Zna wszystkie tajemnice i się okazuje, że Jezus jest tą największą tajemnicą. Jest wszechwiedzący i ma pełnię wiary. I przenosi góry, jak chce. I on jest miłością. Bóg jest dawcą, dał swoje ciało na ukrzyżowanie. To wszystko, co Bóg zrobił, było i jest motywowane miłością do mnie i do ciebie. Bóg właśnie taki jest. I zobaczcie, Bóg jest cierpliwy. Słuchajcie, Bóg jest cierpliwy względem was. Bóg jest cierpliwy względem mnie. Tak jak Ela mówiła, on już czeka na nas po tamtej stronie i wie, że zwyciężyliśmy. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Bóg jest cierpliwy i życzliwy lub uprzejmy względem nas. Uprzejmość lub życzliwość jest owocem Ducha Świętego. Więc on jest względem nas taki. On nie przyjdzie i nie powie ci, ty kretynie, co ty robisz? On jest uprzejmy, jest cierpliwy. Wiecie, ile lat czekał na mnie, aż w końcu pojechałem do Irlandii, żeby usłyszeć Andrew i przede wszystkim on nie chciał, żebym jechał do Irlandii pracować, ale przede wszystkim, pomimo tego, przepraszam, że tam byłem, to dał mi łaskę do tego, żebym usłyszał Andrew po raz pierwszy na żywo i to zmieniło moje życie. I Bóg czekał. Tak? Jest cierpliwy i życzliwy. Bóg nie zazdrości. Wiecie, jaka jest różnica między zazdrościć, a byciem zazdrosnym? No ja ci zazdroszczę, że ty masz samochód, a ja nie. Tak? Bóg nie zazdrości, ale jest zazdrosny o naszą relację. Tak? On chce mieć relację z nami, w tym sensie jest zazdrosny, ale nie zazdrości, czyli nie jest zawistny, nie jest podły taki względem nas. On tego nie robi. Bóg się nie przechwala i nie unosi się pychą względem nas. To znaczy, że Bóg nie mówi, a nie mówiłem ci? Ile razy ci mówiłem? No ile razy? Nie przechwala się, że wiedział, co zrobimy, że jeżeli tak, albo inaczej, że wie, jakie będą skutki, kiedy tak zrobimy i nie unosi się pychą względem nas, bo wiedza nadyma, natomiast miłość buduje. Czyli on nie mówi, wiedziałem, że tak będzie, bo ty zawsze, albo bo ty nigdy. Bóg nie postępuje nieprzyzwoicie, czyli on często ludzie mówią, że och, Bóg mnie wpakował na łoże choroby, żebym mógł go poznać. Nie, Bóg nie postępuje nieprzyzwoicie. Czy gdybym ja ciebie wysłał na łoże choroby dzisiaj, na przykład pobiłbym cię, no to raczej nie byłbyś mi wdzięczny za to, tylko poszedłbym do więzienia prawdopodobnie lub płacił odszkodowanie słone. Natomiast kiedy ludzie mówią odnośnie Boga, to mówią, wow, Bóg był tak uprzejmy i względem mnie i tak dobry, że posłał mi raka, dzięki czemu mogłem go poznać. Bóg tak nie postępuje, miłość tak nie postępuje. Bóg nie szuka swego, czyli nie zmusi cię do niczego. On nie jest porywczy, nie jest wybuchowy. Ile razy ci mówię? Tak? Czasami wiem, bo ja sam tak często robiłem. Coraz mniej tego jest, ale czasami mój charakter jest jak zapałka. Tak? Czasami nic, a nagle wielki ogień, dym i znowu spokój. Nie? Ale Bóg taki nie jest. Bóg jest cierpliwy, a nie jest porywczy. I nie obmyśla złego. Bóg nie obmyśla złego, czyli jak tutaj zrobić te okoliczności, ułożyć, żebyś ty po prostu w końcu się nawrócił, człowieku. Nie? Może tirem w ciebie uderzyć. Tak? Nie, Bóg nie myśli, nie obmyśla nic złego. Dzięki Bogu za to, że On jest taki dobry. Bóg nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale cieszy się z prawdy. Czyli On się nie cieszy, kiedy dzieje ci się krzywda. Jakakolwiek. Tak? Gdzie może ci się dziać niesprawiedliwość? Wszędzie. W urzędzie jakimś skarbowym, nieskarbowym. Naliczyli ci podwójny podatek i nie chcą go zwrócić. Albo Bóg się nie cieszy z niesprawiedliwości, ale cieszy się z prawdy. Bóg wszystko znosi. I słuchajcie, Bóg wszystko znosi. A to oznacza w Grece, to słowo wszystko oznacza wszystko. To znaczy, że Bóg naprawdę wszystko znosi. On to wszystko znosi, bo wszystkiemu wierzy i wszystkiego się spodziewa. Czyli nie da się zaskoczyć. On nie myśli o tym, że ty go zdradzisz czy coś, ale kiedy upadniesz i wrócisz ubrudzony błotem, to Bóg nie mówi, myślałem, że nigdy się to nie stanie. Trzeba cię teraz posprzątać. Nie. Kiedyś zrobiłem coś przykrego mojej żonie i żona do mnie powiedziała, tak pomyślała chwilę, Ela, powiedziała do mnie, Bóg namaścił mnie olejkiem radości. A to było hardcore. I wiecie co? I ona się cieszyła wtedy. No nie cieszyła się z tego, co zrobiłem, ale Bóg przyjęła Słowo Boże i powiedziała, Bóg namaścił mnie olejkiem radości bardziej niż moich towarzyszy. No i wtedy... I miłość nie da się zaskoczyć i wszystko przetrzyma. Znaczy każdy twój upadek, każde twoje niepowodzenie, każde twoje złe myślenie, Bóg to wszystko przetrzyma. Nie da się zaskoczyć i wszystko zniesie. Halleluja. Wiecie, narodziłem się na nowo w 97 roku, 10 grudnia. I na tym spotkaniu młodzieżowym. I wybuchło wtedy takie super przebudzenie w młodzieży, ale się okazało, że nie byłem uczniem, nie byłem prowadzony w uczniostwie. I kiedy to się wypaliło, te emocje, to wszystko... Wróciłem do swojego starego postępowania i myślenia, tylko że się cieszyłem, że jestem zbawiony. Ale później mi w kościele powiedzieli, no musisz wyznać grzech, żeby pójść do nieba, nie? No bo jak umrzesz z niewyznanym grzechem, to pójdziesz do piekła. No i mówię, no dobrze, to co wieczór, czyli tak, cały dzień będę grzeszył, a co wieczór będę mówił, Panie Jezu, przepraszam Cię za moje grzechy, proszę Cię, obmyj mnie swoją świętą krwią. Amen. No i byłem czysty do rana, nie? A w ciągu dnia to... Właśnie tak, wiesz, przed pasami. Panie Jezu, przebacz mi. Boża miłość nigdy nie ustaje. I Bóg jest taki względem nas, zawsze. I my możemy być tacy względem innych. I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do listu do Efezjan. 3:14-21. To jest modlitwa Pawła o Kościół w Efezie. I apostoł Paweł mówi, dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem, naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, czyli Kościół, który już jest w niebie i ten Kościół, który jeszcze jest na ziemi. To jest nasza rodzina, bracia i siostry w niebie. Aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha, czyli Bóg jest tak wspaniałomyślny, że chce nas utwierdzić w czymś przez swego ducha. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości, czyli mamy być ugruntowani, zakorzenieni w Jego miłości, czyli to, o czym teraz mówiłem i przez ostatnie 3 spotkania, to my mamy być w tym ugruntowani i pewni zawsze i wszędzie. Czyli gdziekolwiek byśmy byli, cokolwiek by nas spotkało, wiemy, że Bóg nas kocha, i wiemy, co to znaczy, że Bóg nas kocha. Czyli nie zazdrości, nie planuje nam zła, nie planuje jakichś podstępów, nie szuka swego, abyśmy mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. I żebyście poznali miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście mogli zostać napełnieni całą pełnią Boga. Wow. Apostoł Paweł modli się, żeby ten Kościół, a również i my, żebyśmy poznali miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, czyli ona nie jest do ogarnięcia i spędzimy na nią całą całą wieczność, żeby ją po prostu poznawać i żebyśmy zostali napełnieni całą pełnią Boga. Naprawdę, Bóg w nas mieszka, cała pełnia Boga w nas mieszka. Jest napisane, że w Jezusie pełnia bóstwa mieszka i On mieszka w nas. Mieszka w nas Ojciec, mieszka w nas Syn, mieszka w nas Duch Święty, Bóg Wszechmogący, który stworzył cały wszechświat i wszystko. I On po prostu chce jeszcze napełnić nas całą pełnią Boga poprzez poznanie miłości, a Bóg jest miłością. Czyli kiedy poznajemy naturę miłości, jaka jest miłość względem nas, to jest ta pierwsza miłość, zostajemy napełnieni pełnią Boga. I co to znaczy dalej? Kiedy już jesteśmy napełnieni tą pełnią Boga, apostoł Paweł mówi, temu zaś, który według mocy działającej w nas, czyli to jest ta wiara działająca przez miłość, tak? Kiedy jesteśmy ugruntowani, zakorzenieni w miłości i poznajemy, jaka jest jej szerokość, wysokość, głębokość i w ogóle jaka jest nie do poznania, chociaż próbujemy ją poznać, to jesteśmy napełnieni pełnią Boga i co się wtedy dzieje? Nic nie jest niemożliwe. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Bóg jest w stanie zrobić daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, ale tylko według mocy działającej w nas. Czyli ta wiara pobudzona przez miłość, ta wiara czynna w miłości, która nie jest pusta, tak, bo nic mi to nie pomoże, cymbale brzmiący, to wtedy Bóg jest w stanie zrobić w naszym życiu obficiej ponad wszystko to, co prosimy albo o czym myślimy. Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Czyli wszystkie pokolenia oznacza, że przekazujesz tą wiedzę dalej swoim dzieciom. Bóg cię kocha. Bóg cię nie zdradzi. Bóg ci nie naśle raka. Bóg ci nie naśle choroby, żeby cię czegoś nauczyć. Bo Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały. I On ciebie tak kocha, żebyś ty mógł też Go kochać w taki sam sposób. Po wszystkie pokolenia. Dobrze, kochani. Miłość Boża jest czynna i niesamowita jest w działaniu.